studio Radia Lublin Elżbieta Dec, psycholog, terapeuta uzależnień. Rozmawiamy o motywacji, która bardzo ważna również jest w pracy z osobą uzależnioną. I tu wdrażają Państwo tak zwany dialog motywacyjny.
Tak, dialog motywujący autorstwa Millera i Rolnika, który stosowany jest nie tylko w uzależnieniach obecnie, ale tak naprawdę ma zastosowanie w różnych sytuacjach, w których ważna jest zmiana.
Jak to działa?
Sama metoda jest skoncentrowana na kliencie, która czerpie z tej psychologii humanistycznej Rogersowskiej. Ona jest dyrektywna, więc jest skupiona na konkretnym działaniu, na rozwijaniu ambiwalencji wobec zmiany, wzmacnianiu, wydobywaniu tej zmiany, rozbieżności tej motywacji z klienta. Ważny jest tutaj duch tego dialogu, tak? To nie jest zbiór jakichś technik, tylko ważne jest całe przesłanie, które za sobą dialog niesie. I teraz może pokrótce o tym, co jest duchem tego dialogu motywującego. Więc to jest taka metoda, która oparta jest na współpracy. Ona nie zakłada, że przychodzi człowiek z problemem do specjalisty, tylko zakłada taką współpracę. Tak? Tutaj często też jest porównywane to do tańca, że w tańcu ktoś przewodzi, ale przewodzi na tyle delikatnie, tak, że nie jest to widoczne dla osoby z zewnątrz. W tańcu oboje partnerzy płyną. I tak samo, taki sam wymiar ma mieć właśnie dialog motywujący, żeby to, co się dzieje w czasie sesji, było płynne. A więc oparty jest też na tym, aby wydobywać. To znaczy wiara jest w to, że to klient sam ma w sobie wewnętrzną motywację i należy ją tylko wydobyć. Tak? To znaczy nie ja coś ci daję, bo ty tego nie masz, tylko ja wierzę, że ty też masz te zasoby i wydobywam z ciebie to, co sprawia, że będziesz chciał, będziesz mógł się zmienić.
No tak, z drugiej strony człowiek widzi ogromną wiarę w niego.
I to też jest czynnikiem, które właśnie działa w dialogu motywującym, że nie jestem specjalistą, który traktuje klienta z góry, tak? I ja mam prawdę oświeconą i muszę ci dać, tylko pokłada, że ten człowiek ma to coś, czego szukamy i on jest też specjalistą w sobie.
Wyobrażam sobie, że zwłaszcza w takiej sytuacji dotyczącej uzależnienia to może być pomocne, bo osoby, które piją, nadużywają różnego rodzaju substancji, bardzo często już nie wierzą w to, że można przestać, że można się od tego uwolnić. Jeżeli zobaczą z drugiej strony osobę doświadczoną, pracującą z osobami uzależnionymi, która powie im, możesz, Franek, Jola, im się udało, ty też możesz.
Tak, i to też dzięki temu tak sprawia, że sami, nawet jeżeli nie mają nadziei, to tą nadzieję mogą wziąć od terapeuty. To też jest chyba jest ważne dla terapeuty, dlatego że całkowicie odpowiedzialność za zmianę przyznaje się klientowi. To znaczy, to nie ja się zmieniam, ja nie biorę za to odpowiedzialności. Ja mogę być trochę takim drogowskazem, lustrem, który może ci pomóc, może ci towarzyszyć, ale to ty musisz się zmienić, tak? To też jest taka wolność, tak jak w prawach asertywnych, ulga na moje prawo, to jest, że jest możliwość, jest prawo do tego, żeby nie być asertywnym i tutaj też jest. W duchu dialogu motywującego klient ma prawo się nie zmieniać. Ma prawo zostać tu, gdzie jest. To jest jego wybór.
Nie chcieć tej zmiany.
Może nie chcieć tej zmiany, tak.
Ale może tej zmiany zachcieć, może ta nadzieja się pojawić i to pragnienie zmiany. Z jakiego powodu?
No i tu właśnie sięgam, bo to też nie jest taka metoda, która mówi, że no jeżeli robisz sobie szkodę, to ja jestem za tym, no to nie wiem, dalej pij, dalej ćpaj. Nie, bo ona jest dyrektywna, to znaczy skupia się i wzmacnia te elementy, które będą mówić o zdrowiu, tak? Które są już w kliencie, ale z taką właśnie wiarą, że ten klient sam jest w stanie zobaczyć różne cele i wartości, które są przeciwstawne do tego, co robi i nie służy jemu.
To tak jak podlewanie tej małej roślinki, skupianie uwagi na niej i ona rośnie, a zostawianie tych chwastów w spokoju. No, to przepraszam za ten ogrodniczy przykład, ale wiosna...
Dokładnie, dokładnie. To jest tak.
Czyli skupiamy uwagę na tym, koncentrujemy na tym, co daje szansę zmiany.
Tak, to jest dokładnie. Jakby pielęgnujemy tą roślinkę, która ma rosnąć, a trochę ignorujemy chwasty. One się naturalnie pojawiają, no bo człowiek, który chce się zmienić, to ma też tą drugą stronę właśnie, tą ambiwalencję. Z drugiej strony nie chce się zmienić. Dlaczegoś się zachowuje tak, coś go trzyma w tym status quo. No i natomiast my tego nie wzmacniamy. My wzmacniamy tylko te wypowiedzi, które świadczą o tym, że tutaj przyszedł, bo na przykład ważna jest dla niego żona. I skupiamy się na tym, jeżeli on mówi, że no to w sumie to mu się nie chce, tak? Klient mówi, że w sumie to nie ma ochoty, ale wysłała go żona. No i my wydobywamy, co jest ważne dla tego klienta. To znaczy, że ważna jest dla pana relacja z żoną. No i dzięki temu on ma szansę usłyszeć w zwierciadle wzmocnione to, że faktycznie ta relacja jest dla niego ważna, na tyle ważna, że jest w stanie coś zrobić inaczej.
I powyrywać te chwasty.
Mhm. Dokładnie. Tutaj cały dialog właśnie skupiony jest na rozwijaniu tej ambiwalencji, na tym, żeby to klient mówił wypowiedzi na zmianie. I tutaj często jest taka pokusa, żeby opowiedzieć, zwłaszcza specjalistów pracujących z dziećmi, żeby opowiedzieć się po stronie zmiany, tak? Żeby komuś powiedzieć, no ale słuchaj, no jak będziesz tak zachowywać, to się stanie to i to. No przecież widzisz, że to jest niedobre, powinieneś robić to i to. No i często, jeżeli zaczynamy w tym duchu prowadzić z kimś rozmowę, to ten drugi człowiek zaczyna bronić tego, co robi.
Bo zaczyna tam mówić, to nie jest jego, tak?
Dokładnie. No i przez wiele lat właśnie specjaliści, zwłaszcza specjaliści terapii uzależnień, ponosili klęskę, dlatego że występowali z pozycji osoby, takiego specjalisty, który mówi człowiekowi, no nie pij, przecież to jest dla ciebie złe, rujnujesz sobie zdrowie, zaraz jesteś alkoholikiem, tak? No i budziło to w tym człowieku, który miałby się zmienić, potrzebę obrony, tak? No wcale tak nie jest, wcale ze mną jeszcze tak nie jest źle, ale ja wcale tego nie potrzebuję. Może to nie jest aż dla mnie takie ważne, tak? Zachowanie zdrowia. I wchodzą w dyskusję, im więcej człowiek mówi, tym bardziej w to wierzy, tak? I znowu, jeżeli w takim razie zmotywujemy człowieka do tego, żeby mówił o zmianie, żeby mówił o chęci zmiany, to on bardziej w to uwierzy. Jeżeli sprawimy swoim zachowaniem, że on będzie bronił swojego status quo, to będzie bardziej wierzył w to, co mówi.
No bo w tym drugim przypadku my skupiamy uwagę na złu, na tym wszystkim, co jest złe. I kolejny raz się odwołam do tych roślin, na tych chwastach, bo nie myślimy o tym, co jest wzmacniającego, co jest tym celem, tą motywacją, tylko na tym, co jest złe.
Mhm. No i niestety...
I to rośnie.
I to rośnie. I jak rozmawiać później z ludźmi, to okazuje się, że oni są bardzo, bardzo świadomi tego, co jest trudne w ich życiu. I sami mają taką refleksję. To wszystko, co my im mówimy, to nie mówimy im żadnych nowości, tak? Natomiast to ich jeszcze bardziej osłabia w takiej wierze, że nic nie można zrobić, tak? Że ja widzę, że jest źle. Ja czuję, że, nie wiem, to uzależnienie już mi przerosło. Jeżeli ktoś ze mną jeszcze mi to potwierdza, to jeszcze bardziej staje się trudne do tego, żebym uwierzył, że właśnie jestem zdolny do tego, żeby coś z tym zrobić. A jeżeli specjalista zaczyna mówić o tym, że o tych takich dobrych kawałkach, zaczyna pokazywać wiarę w to, że człowiek jest zdolny, tak, że ma różne cele, którym często to uzależnienie albo inne zachowanie problemowe przeciwdziała, no to, to można sobie pomyśleć, no tak, w końcu ja naprawdę mam w sobie coś, tak? No wiem, że nie wiem, chcę być zdrowy, tak? Wcale ta otyłość mi nie służy, mam już naściśnienie, no tak, chcę być zdrowy, to faktycznie dla mnie jest ważne. Im więcej tak, im częściej tak mówi, im bardziej w to wierzę, tym ma więcej motywacji do tego, żeby coś z tym zrobić.
O tym dialogu motywującym będziemy jeszcze mówić w tym programie. Być może odnajdą Państwo tutaj tą metodę działania, metodę podświetlającą drogę ku zmianom, bo tak jak Pani powiedziała, ta droga potrafi być wyboista. Czasami już osiągamy jakiś etap, o którym marzymy, a potem się cofamy. Bo? Dlaczego?
Dlatego, że na przykład wpadamy w różnego rodzaju nawyki, dlatego, że nie doceniamy tych czynników, które są czynnikami ryzyka, tak? Dlatego, że no, w całym naszym życiu są czynniki chroniące nas, motywujące do różnego rodzaju dobrego funkcjonowania i czynniki ryzyka, jak na przykład sytuacje stresowe. I czasami jest tak, że nie doceniamy, co zrobimy, kiedy będzie trudno, tak? Nie mamy na to pomysłu, jeżeli pojawia się ta sytuacja trudna, no to zaczynamy działać automatycznie. To dobrze to porównać do jazdy samochodem, to znaczy jedziemy i jeżeli na drodze jest coś, wypadek jakiś, to my nie myślimy, co robimy. My automatycznie wciskamy hamulec, tak? I przekładając to na inne zachowanie, jeżeli mamy dużo stresu w pracy, albo jeżeli coś się dzieje z naszymi bliskimi relacjami, to znowu wciskamy taki hamulec, czyli robimy to, co zazwyczaj robiliśmy w trudnych sytuacjach. Działamy nawykowo. Idziemy po szklankę alkoholu, bierzemy chipsy, albo zaszywamy się pod kocem i postanawiamy nie wychodzić z domu, tak?
Mhm. Jak zmotywować człowieka do tego, żeby zaczął w siebie wierzyć? Załóżmy, jest alkoholikiem, dobrze wie, że to mu nie służy, ale zawsze jest w stanie powiedzieć innym to ale. Wiem, ale.
Mhm. To właśnie cała sztuka polega na tym, żeby nie wchodzić w takie dyskusje, żeby dać człowiekowi taką przestrzeń do mówienia o tym, co jest dla niego ważne, żeby nie miał okazji powiedzieć tak, ale. Dlatego w dialogu też nie daje się żadnych recept, no, chyba że są takie wyjątki dotyczące na przykład edukacji. Natomiast to też robi się w formie takiej szanującej autonomię drugiego człowieka. To znaczy mam wyniki ciekawych badań, czy chce pan posłuchać, tak? I człowiek może decydować, czy chce tego posłuchać, czy nie. Można też spróbować, czy człowiek nie posiada już jakiejś wiedzy. To znaczy, wierzę, że w trudnych sytuacjach łatwo właśnie sięgamy po automatyzm. Czy pani wie, jakie są różne sposoby dobrego, korzystnego radzenia sobie ze stresem? Tak, i próbujemy, co już człowiek wie. I tu znowu, jeżeli ma ubogi zasób tej strategii, możemy zaproponować, ja znam jeszcze inne metody radzenia sobie. Czy chciałby pan posłuchać, pani posłuchać, co, jak inni ludzie sobie radzą w takich sytuacjach?
To w momencie, kiedy wiadomo, że to właśnie stres wpłynął na to, że ten człowiek sięga po te substancje.
Mhm, to, ale to też jest w nawiązaniu do tego wcześniejszego fragmentu, że to jest w każdej sytuacji stresowej ludzie mają tendencję do sięgania tych nawyków. Więc to też jest w terapii uzależnień bardzo duży jest nacisk na omawianie właśnie zachowań w takich sytuacjach trudnych, czyli wszystkiego, co może być wyzwalaczami. No i jak się okazuje w praktyce, faktycznie stres jest bardzo częstym wyzwalaczem zachowań takich problemowych. Natomiast tu faktycznie w terapii i w rozmyślaniu też o tym, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, warto sięgnąć do tych potrzeb, do tego, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujemy, co nam to daje.
Łatwo się do tego dokopać?
Nie, czasami to jest też taki sposób eksperymentowania, tak? Ja obecnie też próbuję wykorzystać w swoim życiu wszystkie te wskazówki i też się zastanawiam, jeżeli mam jakieś zachowanie swoje, które chciałabym zmienić, ale w zasadzie co ono mi daje, czemu służy, dlaczego właśnie w takim, a nie innym momencie się pojawia? Więc to nie jest prosto, nie jest prosto czasami zobaczyć, co nas najbardziej motywuje do danego zachowania.
Może psychologowi łatwiej jest nazwać pewne mechanizmy, aniżeli człowiekowi, który na co dzień unika takich autorefleksji, zastanawiania się.
Być może nazwać łatwiej, ale nie łatwiej zobaczyć. Myślę, że każdy człowiek jakby ma taką samą trudność w zobaczeniu, co jest trudne u niego. Dlatego psychologowie też potrzebują terapii i najczęściej też potrzebują drugiej osoby. To chyba też jest taka ważna refleksja, że nawet jeżeli to nie jest specjalista, ale chcemy coś zmienić w swoim życiu, to warto jest znaleźć drugą osobę, z którą byśmy mogli o tym porozmawiać. Tak? Takie lustro. Dlatego, że ta druga osoba jest w stanie nam zobaczyć tego, czego my nie potrafimy zobaczyć, ale z drugiej strony my też mam wtedy taką większą motywację, żeby to werbalizować głośno i żeby usłyszeć i też spróbować jakby doprecyzować to nasze myślenie, bo my często myślimy sobie jakimiś skrótami, tak? A jeżeli staje przed nami żywa, konkretna osoba, no to musimy jej wytłumaczyć, dlaczego działamy tak, a nie inaczej. No i ona tak nas patrzy, tak? No, że to bez sensu, no więc im bardziej będziemy starać się wyjaśnić, tym będziemy bardziej dowiadywać się dlaczego, tak?
Czyli nie tylko autorefleksja, ale otwartość, bliskość z drugim człowiekiem. No nie każdy ma takiego drugiego człowieka, przed którym może się otworzyć, bo wokół niego są czasami dziesiątki ludzi, wydawałoby się też bliscy, a są ludzie, którzy nie potrafią otworzyć serca, bo albo boją się, że zostaną gdzieś podeptani w tych swoich otwartościach. Bardzo często tak jest.
To jeżeli zmiana dotyczy takich trudnych zachowań, to tak i wtedy pewnie najlepszym wyjściem jest jednak specjalista. Jeżeli te zmiany dotyczą takich drobnych rzeczy albo takich, o których prościej jest mówić, na przykład nawyków związanych właśnie ze sportem albo ze zdrowym żywieniem, to myślę sobie, że no, w tym wypadku prościej jest nam powiedzieć, nawet jeżeli do kogoś nie mamy takiego stuprocentowego zaufania o takich rzeczach, które są gdzieś bardziej na wierzchu. Natomiast jeżeli zastanawiamy się o tym takich zmianach, które są trudne, które najczęściej dotyczą emocji, to faktycznie najlepszy może okazać się specjalista. Albo przynajmniej osoba, do której mamy duże zaufanie.
W kolejnej części będziemy mówić dalej o tym dialogu motywującym. Mam nadzieję, że odnajdą Państwo tam taką metodę odszukiwania tej motywacji w sobie i podtrzymywania jej i zdolność do wprowadzania nowych nawyków, tych lepszych nawyków, dzięki którym po prostu żyje się lepiej. Wracamy do rozmowy po przerwie.